Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Iwona Wysocka, to audycja Dobrze Mieszkaj. Dzisiaj goście Krzysztof Druszczy, Reber Module i Przemysław Śliwiński, Smart Mod. Porozmawiamy sobie o budownictwie modułowym. Proszę panów, co to takiego budownictwo modułowe? Wytłumaczmy słuchaczom, na czym to polega. Odczarujmy to.
Dzień dobry, Krzysztof Droszcz. Tak naprawdę budownictwo modułowe, w odróżnieniu do budownictwa panelowego, jest to całkowita prefabrykacja obiektu przestrzennego, gabarytowego, trójwymiarowego.
Całkowita prefabrykacja, to po polsku teraz poproszę.
Tak, chciałem do tego nawiązać. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą prefabrykację, jest to produkcja przestrzennego obiektu, czyli tak naprawdę część obiektu, część budynku, powstaje na hali produkcyjnej i na miejscu na budowie jest tylko i wyłącznie skręcana z kolejnym obiektem. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie skręcić budynek o wielkości 200-300 metrów kwadratowych.
Czyli wczoraj nie miałam domu, zdecydowałam się na kupno modułowego i następnego dnia, jeżeli się okaże, że wybrałam... to bardzo upraszczając, bardzo. W ciągu jednego dnia powstaje mój wymarzony dom. Oczywiście wymarzony na tyle, na ile był dostępny w katalogu całych innych propozycji.
Dokładnie tak to wygląda.
Mm-hmm. Znaczy plus jest jeszcze taki, że te budynki można już w całości wykańczać, czyli one, takie parę modułów przyjeżdża już razem z kuchnią, z łazienką, ze sprzętem AGD i de facto wygląda to mniej więcej tak, że wczoraj nie było, była pusta działka, a następnego dnia klient może już się wprowadzać i mieszkać. I nie tylko tak, żeby myśleć, jak to wykończyć, tylko już jest, może gotować, przygotować całą imprezę dla rodziny.
Wszystko jest przygotowywane w fabryce, czyli i ewentualnie podłogi, cała armatura, do tego kafelki i rozumiem, że klient może wybrać sobie kafelki, może przywieźć swoje też? Też są takie możliwości?
Tak, oczywiście. To jest, Znaczy właśnie z budownictwem jest tak, że i też z katalogowaniem jakby jest tak, że każdy klient ma swoje preferencje i mamy jakąś tam zawsze bazę czy gotowych modułów, czy gotowych rozwiązań. Aczkolwiek zawsze przy każdym projekcie jest tak, że klient właśnie czy wybiera swoje kafelki, czy swoją okładzinę stolarską, czy cokolwiek innego. Także jakby personalizacja takiego budynku jest dowolna, ale mówię, plus jest taki, że wszystko jest gotowe i wszystko jest na wymiar. To też nie jest tak, że gdzieś później zabraknie centymetra czy dwóch i nie wejdzie jakaś szafka. Mhm. To już jest wszystko na hali, wszystko dopracowane dokładnie.
No brzmi bajecznie. To pytanie, dlaczego te domy nie są u nas tak popularne?
Tak, myślę, że wydaje, że główną przyczyną tak niskiej popularyzacji tego typu obiektów jest po prostu tradycja, która się wywiązuje z budownictwa tradycyjnego, czyli budynków budowanych z betonu, cegły i tym podobnych. Również nie najlepszą historię mają budynki budowane szkieletowo w latach 80., 90., które dzisiaj, można powiedzieć, kolokwialnie rozsypują się w oczach i również ciężko jest przekonać przyszłego klienta do wyboru obiektu modułowego na bazie technologii drzewnej, bo taką technologię tutaj nasze firmy przyjmują. Jest po prostu dość ciężkie, jakby znajomość technologii i znajomość tych zalet jest dość niska jeszcze w naszym kraju.
No i właśnie, żeby temu zaradzić, polscy producenci budynków prefabrykowanych planują połączenie sił i założenie stowarzyszenia. A dlaczego? No, to sprawdzała dla państwa Marzena Bakowska.
Marek Beczka, firma Szto, jeden z inicjatorów zawiązania Stowarzyszenia Prefabrykowanych Domów Drewnianych. To będzie ogólne polskie stowarzyszenie na wzór stowarzyszeń, które funkcjonują już w Europie. Celami głównymi tego stowarzyszenia jest przede wszystkim rozpropagowanie tego typu budownictwa w Polsce, przybliżenie całej technologii w porównaniu też do tradycyjnych, szeroko pojęta promocja tego typu budownictwa. Drugim celem jest też uporządkowanie rynku producentów domów, podnoszenie standardów jakościowych, stworzenie wytycznych technicznych, tak żeby tą technologię cały cały czas rozwijać, zbliżać rozwiązań europejskich, żeby ten standard był bardzo zbliżony. To są takie główne cele i w różny sposób chcemy to promować, pokazywać, przedstawiać klientom.
Co jeszcze takiego jest w świadomości Polaków, że obawiają się takiej technologii i co państwo chcą propagować?
Geneza tej świadomości gdzieś wynika dawno w PRL-u, gdzie władze tamte walczyły z budownictwem drewnianym. Gdzieś tak się przyjęło, że to budownictwo jest jakby utożsamiane tylko z czymś weekendowym, słabym, małym. Właśnie nie mają ludzie wyobrażenia o tym, że można z tego budować niesamowicie techniczne, wspaniałe domy jednorodzinne, oddychające, gdzie jest fajny klimat, wytrzymałe. Tak samo można budynki użyteczności publicznej, jak przedszkola, żłobki, szkoły, tak samo budynki wielorodzinne. Ta technologia nie ma ograniczeń, a dzisiaj wpisuje się pięknie w całą jakby promocję europejską budownictwa, ekologię, zrównoważony rozwój, energooszczędność. Ten typ budownictwa w 100% wpisuje się w jakby wymagania rynkowe dzisiaj, dlatego też chcemy ludziom to przybliżać, to promować, żeby oni też bliżej byli nowych technologii. My też tak pokutujemy trochę z tym, że każdy dzisiaj używa telefonów, smartfonów, w samochodach już praktycznie naszpikowanych elektroniką. Za chwilę same nas będą dojeżdżały do celu, a w budownictwie jednak zatrzymaliśmy się. Tak? My chcemy ludziom przybliżać przede wszystkim jako stowarzyszenie technologię, pokazywać też kwestia przygotowania inwestycji, szerzej spojrzenia na ten problem budowy domu.
No właśnie, panowie, to ujednolicenie standardów, a może właściwie pokazanie, jakie powinny być, to tego brakuje dzisiaj?
Tak jak Marek powiedział, jakby tutaj nasza firma również jest jednym z założycielem tego
stowarzyszenia
i również jakby całą inicjatywą, cały pomysł tak naprawdę wziął się z tego, że w Polsce brakuje wytycznych standardów i tak naprawdę brakuje kontroli nad tymi standardami. Wielu producentów odbiega od standardów europejskich, sprzedając swoje obiekty na bazie własnych opracowanych technologii, nie zawsze spójnych z oczekiwaniami rynku, bądź tak naprawdę no, nie do końca sprzyjającym chociażby nawet ekologii czy rozwiązaniom technicznym.
A z drugiej strony ktoś, kto kupuje taki dom, bo mówimy też o domach, ale również o domkach rekreacyjnych, zupełnie nie ma zielonego pojęcia, na co zwracać uwagę, bo firm rozmaitych, które budują właśnie i stawiają domki, tudzież domy w technologii drewnianej, budownictwa szkieletowego, drewnianego, nie mają pojęcia, o co pytać. No, jak się zapytają, no dobrze, a czy mi nie będzie wiatru hulał w mieszkaniu, w domu, usłyszą pewnie, że tak, ale ponieważ tych standardów nie ma, one by pomogły, one byłyby jakąś wytyczną. Człowiek by wiedział, o co pytać, czy są te standardy i czy firma, do której się zwraca, im sprosta.
No właśnie, to jest ten problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o to drewno, załóżmy. Załóżmy, jak budujemy domek drewniany, weźmiemy jakąś firmę, która nam to wykona, to różnica, załóżmy, w samym materiale między drewnem, który jest z tartaku prosto, niesuszone, niestrugane i tak dalej, jest to, załóżmy, dwukrotnie tańsze niż drewno, które jest typowo konstrukcyjne, które przechodzi certyfikaty, które de facto my musimy używać, żeby być rzetelni, żeby jakby tę gwarancję budynku móc dać.
A nie ma wytycznych, które zmuszają producentów do stosowania takiego drewna na przykład.
No i później, załóżmy, taka firma wbudowuje, a drewno zabudowujemy płytą gipskartoną, załóżmy, z jednej strony, od drugiej strony tynkiem i nikt nie wie, co tam jest w środku, tak? A później okazuje się po paru latach, że diabeł tkwi w szczegółach i w jakości materiału.
Do tego dochodzą też różne problemy z wytrzymałością pożarową, z wytrzymałością konstrukcji, z wytrzymałością wilgociową budynków, z izolacją tych obiektów, czy współczynnikami przenikalności cieplnej, które również tak w tym budownictwie jakby są pomijane bardzo często przez wielu producentów. I też stowarzyszenie ma na celu uregulowanie i wystandaryzowanie tych specyfikacji.
Gdybyśmy tak mogli słuchaczom podpowiedzieć, jeśli się zainteresują, czy to budownictwem modułowym, czy to właśnie w technologii szkieletowej, to o co powinni pytać? Najważniejsze rzeczy, które powinni sobie zapisać nawet w tej chwili.
Ja może tak szybko powiem, o co tak naprawdę większość ludzi pyta i w jaki sposób na to odpowiadamy. Najwięcej ludzi pyta o to, czy budynek jest stabilny, czy się nie trzęsie i czy jest akustycznie wystarczający, żeby sprostać wymaganiom czy przyzwyczajeniom do budynku tradycyjnego. Ja powiem oczywiście, że tak. Nasza firma oczywiście jakby sprosta tym zadaniom i wiele firm, które budują według standardów europejskich, jak najbardziej są w stanie sprostać spotkać się na tym samym poziomie z technologią tradycyjną. Drugim pytaniem bardzo często padającym jest szczelność samego budynku. Nasza firma jest ambasadorem budownictwa pasywnego. Jesteśmy jedną z kilku firm, które mają świadomość, w jaki sposób produkować i zabezpieczać budynki przed dostawaniem się powietrza do środka, utrzymaniem konkretnego ciśnienia w budynku, co też wpływa na jakość mieszkania w takim domu i na niskie zużycie energii.
Ale właśnie po części jakby to, że można tego typu jakby zapewnienia czy certyfikaty jakby takim rzeczom sprostać, jest to, że jest budynek robiony w sterylnych warunkach, znaczy w warunkach po prostu na hali, gdzie można wszystkiego dojrzeć, wszystkie rzeczy od razu tam wychodzą przy budowaniu na miejscu. Później jest 10 wykonawców, każdy coś zepsuje, gdzieś nawet przerwanie folii o parę centymetrów powoduje, że
budynek inaczej pracuje. To jest kwestia kanalizacji, kwestia rur między ścianami i tak dalej, więc a to jeżeli powstaje już w fabryce w sterylnych warunkach od początku do końca, no to jest przemyślane i jest wtedy mniejsza szansa na jakąś poważniejszą awarię.
Tak, testy są przeprowadzane w suchych warunkach, nie narażając na ryzyko powstania niespodziewanych tak efektów pogodowych chociażby, tak, które się wydarzają właśnie na budowie.
Takie certyfikaty za granicą obowiązują?
Tak, jak najbardziej. Większość obiektów budowanych za granicą musi przejść specjalny proces certyfikacji projektowej. Coś w rodzaju takiego pozwolenia na budowę u nas w Polsce, natomiast tam się to odbywa, ja mówię na przykład nawiązując do krajów skandynawskich, w Norwegii chociażby, tak, w których nasza firma w tej chwili działa. Proces jest szalenie ważny i tam urzędnik w urzędzie nie tylko sprawdza zgodność projektu z planem miejscowym czy z wytycznymi technicznymi, ale sprawdza właśnie pod względem jakości certyfikacji wszystkich produktów i czy one spełniają normy danego kraju, tak, danej komuny na przykład, tak, w Norwegii, po czym inspektor również nie pojawia się na budowie tylko po to, żeby podpisać dokumenty, ale rzeczywiście sprawdzić budynek. To są te różnice,
jakościowe
jakby tej inspekcji samej budynku.
My do dyskusji wrócimy za chwilę i porozmawiamy o wadach i zaletach budownictwa modułowego.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
O nieruchomościach dzisiaj rozmawiamy o budownictwie modułowym. Przypomnę, w naszym studiu goście pan Krzysztof Droszcz, Reber Module, Przemysław Śliwiński, SmartMod. No i wracamy do wad i zalet. Tak jak piszą słuchacze, zady i walety. Nie, wady i zalety. Zaczynamy od zalet budownictwa modułowego.
Znaczy
Zalety.
Dobrze. Jedną z takich dosyć dużych zalet jest to, że te budynki można ewentualnie po jakimś czasie albo przewieźć, albo też można... Znaczy wszystko zależy od tego, jaki to jest projekt, ale niektóre budynki można nawet tak zrobić. Dla przykładu, rodzina jest w stanie wybudować sobie dom modułowy, który ma, nie wiem, 50-70 metrów i budujemy, załóżmy, z takich trzech segmentów. Później rodzina się powiększa, kolejna dwójka dzieci się pojawia i co teraz zrobić, tak? Szukać innej lokalizacji, a można też zamówić, załóżmy, kolejny moduł.
I postawić na górę.
Albo postawić na górę, albo nawet zrobić w taki sposób, że sobie rodzinka jedzie na tydzień lub dwa na wakacje, a my w tym czasie po prostu rozszczepiamy te dwa moduły, wrzucamy jeden w środek i nagle z 70-metrowego domu mamy 100 metrów.
I mamy budowlę na przykład w kształcie litery U.
Na przykład. Też może być cały czas prostokąt, aczkolwiek to jest, mówię, to jest dowolne, aczkolwiek nie do wszystkich projektów to idzie, ale można mieć takie coś w zamyśle i tak też budować.
A jakieś problemy urzędowe się z tym wiążą?
Znaczy z tego, co się orientujemy, to właśnie prawo budowlane idzie w tą stronę, że rozbudowa jest coraz łatwiejsza. Jeszcze tam są jakieś obostrzenia, aczkolwiek to już nie jest tak, że to trzeba przechodzić, nie wiem, cały proces taki zupełnie od nowa.
Nie ma tego kilkumiesięcznego procesu uzyskania pozwolenia na budowę. W większości miejsc w tej chwili obowiązuje przepis o zgłoszeniu takiego budynku, również i jego rozbudowa, jak i sama budowa. budowa takiego obiektu może przechodzić proces o 2-3 miesiące krótszy niż dotychczas się działo. Ja też jeszcze uzupełnię wypowiedź do pana Przemka. Jeżeli chodzi o zaletę, którą już tutaj pomiędzy powiedziałeś, jest to też szybkość tej budowy. Tak? Rodzina wyjeżdża na wakacje, wraca, budynek jest rozbudowany o kolejne, załóżmy, 30, 40, 60 metrów kwadratowych. Jest to główna zaleta budownictwa modułowego w moim rozumieniu, jako szybkiego powstawania obiektu, wcale jakością nie odbiegającego od budynków tradycyjnych, wręcz według naszych badań, tak, wynikających z badań termicznych czy konstrukcyjnych, są to budynki niejednokrotnie dużo lepsze od budynków tradycyjnych, a czas powstawania takiego obiektu przy okazji na przykład domu 150-metrowego szacujemy na około 12 tygodni.
A można je stawiać na różnego rodzaju gruncie? Nie musi być to jakiś taki super trwały, ubity, może być gdzieś na piachu, gdzieś w okolicach, nie wiem, morza.
Tak, większość budynków i tak naprawdę wytycznych wynikających z planów miejscowych czy z warunków zabudowy poszczególnych rejonów narzuca pewne zasady kształtowania, czy zasady budowy, czy posadowienia obiektu na danym gruncie, więc tak naprawdę jesteśmy ograniczeni bardzo często przepisami planistycznymi. Natomiast jeżeli wziąć się gdzieś tam sobie z boku, to rzeczywiście możemy postawić taki obiekt na plaży, możemy postawić taki obiekt w górach, a w tej chwili na przykład nasza firma realizuje obiekt hotelu na wodzie pod Olsztynem i jesteśmy w stanie postawić 280-metrowy obiekt na pływakach betonowych, dryfujących po jeziorze.
Słuchacze się kiedyś pytali, czy taki dom nie odfrunie przy silnej wichurze.
Nawet nie odpłynie.
Nawet nie odpłynie, no proszę. Wśród zalet, też rozmawialiśmy tutaj poza anteną, jest taka możliwość, że gdyby państwo na przykład zmienili pracę i musieli wyjechać gdzieś znacznie dalej, a mielibyście to szczęście, że nabyliśmy działkę, można dom przewieźć na lawecie. Można?
Tak, no oczywiście trzeba go rozszczepić na parę modułów i aczkolwiek można to zrobić, tak? Można taką rzecz zrobić, tylko jak już mówiliśmy o zaletach i możliwości stawiania praktycznie wszędzie, bo taka jest możliwość, trzeba też zauważyć, że to jest też jedna drobna wada przy tego typu możliwościach, jest to, że nie wszędzie można dojechać. I jak załóżmy tir z naczepą nie dojedzie, czy też jest działka bardzo zalesiona, no to jest dosyć problematyczne posadowienie takiego budynku. Z drugiej strony zawsze jak ktoś ma działkę bardzo wysoko w górach, można nawet helikopterem to postawić. My tego nie robiliśmy, przynajmniej nasza firma tego nie robiła, ale widzieliśmy rozwiązania w firmach zagranicznych, które tak robiły.
A proszę powiedzieć koszty, to ważne, koszty utrzymania takiego domu.
Ja może tutaj się wypowiem z uwagi na to, że tak przygotowałem się tutaj też na prośbę, jeżeli chodzi o koszty zużycia energii, czy jakby energooszczędności budynku standardowego około 150-140 metrów kwadratowych. Jest to najczęstszy obiekt, o który pytają nasi klienci. Jest to również średniej wielkości budynek, który stawia nasza firma. Na podstawie jakby tutaj projektów i zużycia energii zgodny z dokumentacją, tak? Jest to naprawdę znikomy koszt, tak naprawdę niezauważalny w rachunkach domowych, rozkładający się miesięcznie na około 70 zł. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o bardzo niskim koszcie dochodzącym do 800, może 900 zł rocznie na ogrzewanie takiego domu.
Ogrzewanie 900 zł rocznie, proszę państwa.
W porównaniu domy tradycyjne budowane według standardu, według wytycznych ustawy, według wytycznych warunków technicznych, zużywają tej energii 4-5-krotnie więcej. Nasze obiekty niejednokrotnie spełniają surową normę NF15, chociaż nie każdy klient jest przygotowany finansowo na budowanie takiego domu, ponieważ budowa takiego obiektu wiąże się z większymi kosztami początkowymi, natomiast ta inwestycja zwraca się w czasie oszczędzając na użytkowaniu tego obiektu.
Z prefabrykatów powstają nie tylko domy jednorodzinne, ale także budynki użyteczności publicznej, o czym opowiedział Marzenie Bakowskiej, Łukasz Górczak z firmy Ecologic.
Oczywiście takim standardowym rozwiązaniem jest budynek jednorodzinny i tego się jeszcze proporcjonalnie buduje najwięcej w naszym kraju, ale też i za granicą. Natomiast technologia, która jest stosowana między innymi przez nas, dopuszcza budowę w tego typu technologii w zakresie prefabrykacji budynków kubaturowych, budynków użyteczności publicznej, ale też i budynków wielorodzinnych w Polsce jeszcze w chwili obecnej do 4 kondygnacji 13 metrów wysokości. Natomiast w chwili obecnej na przykład jest montowany przez nas, budowany przez nas obiekt przedszkola o powierzchni 1600 metrów kwadratowych i jest on stricte w naszej technologii budynku prefabrykowanego, energooszczędnego.
Gdzie to przedszkole powstaje?
Powstaje w Gdańsku przy ulicy Dąbka dla Urzędu Miasta, dla miasta Gdańska.
I co będzie się mieściło w tym przedszkolu?
Jest to obiekt 7-oddziałowego przedszkola z całym zapleczem kuchennym oraz salą wielofunkcyjną. Przedszkola, które ma mieścić 175 dzieci. Z całą infrastrukturą zewnętrzną oczywiście. To całe przedszkole zostało sprefabrykowane tutaj w zakresie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, stropów i dachów płaskich i tam w ciągu bodajże 3 tygodni ten obiekt został zmontowany na placu budowy w formie zamkniętej bryły i już na samym placu budowy wykonywane są instalacje wewnętrzne i te prace wykończeniowe.
Czyli na jakim etapie budowy jest to przedszkole?
Na pracach elewacyjnych i wewnętrznych wykończeniowych. Jest to obiekt podzielony przez nas na sekcje, w związku z czym realnie wychodzi tak, że jedna sekcja, jedna część tego obiektu jest już wykańczana praktycznie w zakresie kafelkowania i malowania, a ostatnia przez nas montowana sekcja jest na etapie wykańczania i zakończenia instalacji.
To kiedy będzie oddanie tego przedszkola do użytku dla małych użytkowników?
No jeśli dobrze pamiętam, to w grudniu mają wejść pierwsze dzieciaki.
Jakie obiekty już Państwo wybudowali, obiekty użyteczności publicznej w tej technologii, a jakie Państwo jeszcze planują?
Praktycznie za chwilkę minie rok od czasu, kiedy zostały otwarte 2 żłobki w Gdańsku. Każdy z nich jest na około 100 dzieciaczków. Jeden z nich znajduje się w Gdańsku przy ulicy Wilanowskiej, a drugi w Gdańsku na Zaspie przy ulicy Olsztyńskiej. No, na Deskach Leślarskich jest między innymi budynek wielorodzinny 28-lokalowy oraz budynek takiego pawilonu handlowo-usługowego.
A my wracamy do studia. Krzysztof Droszcz, Rebel Module i Przemysław Śliwiński, SmartMod. To jeszcze pytanie, czy w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus można budować większe budynki wielorodzinne właśnie w ramach budownictwa modułowego?
Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o budownictwo modułowe, ono się idealnie wpisuje w budynki wielorodzinne, zwłaszcza powtarzalne jednostki mieszkalne. Pionierami tej technologii jako klienci są Norwedzy i Szwedzi. Mhm. W Skandynawii powstaje w tej chwili z moich jakby szacunków około 10% budynków wielorodzinnych właśnie w technologii modułowej, szkieletowej.
Są to ciepłe budynki, bezpieczne, nie rozpadają się i bardzo całkiem ładne.
Bardzo ładne, powiedziałbym, że o bardzo wysokich parametrach termicznych. I są to obiekty do 5, nawet 6 kondygnacji. Mieszkania, prawie że całe mieszkania, wwożone są z Polski do Norwegii, składane na miejscu i tak naprawdę tutaj bardzo często jakby wielkość tego modułu i ten cały gabaryt, tak, jest dopasowany do wręcz jednej dużej jednostki mieszkalnej. Można na jednym tirze przewieźć całe mieszkanie 50-60-metrowe.
I potem ustawiać z tego budynek wielorodzinny.
Tak, dokładnie. I w tej chwili w Polsce również się rozwija ten trend, głównie przy budownictwie socjalnym bądź komunalnym. Jesteśmy w stanie realizować tego typu obiekty, ale na tapecie w tej chwili mamy kilka obiektów zamieszkania zbiorowego, jeśli chodzi o hotele. Bardzo, bardzo to trend w tej chwili jakby tutaj w tym kierunku.
I także budownictwo rekreacyjne, do którego nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia na budowę, jeżeli chcielibyśmy z takiego właśnie budownictwa modułowego skorzystać. W określonych gabarytach oczywiście.
Właśnie duże pytań jest od klientów odnośnie domków jednorodzinnych, bo słyszeli to, że można tylko na zgłoszenie bez zbędnej papierologii załatwić taki budynek. Niestety to jest do 35 metrów powierzchni zabudowy, jeżeli chodzi o budynki tego typu, czyli rekreacyjne. No ale w 35 metrach już możemy spokojnie zmieścić sypialnię z pokojem dziennym, z aneksem kuchennym i też może być to budynek albo jednomodułowy, bądź też dwumodułowy, który też jest na tyle fajnym rozwiązaniem, że klient zamawia załóżmy w ciągu zimy, decyduje się na taki budynek, przychodzi kwiecień, przychodzą roztopy, my stawiamy i od samego początku sezonu może cieszyć się takim budynkiem.
No, 35 metrów kwadratowych, to powiem Państwu, że to wcale nie jest tak mało. Mieszkałam w Falowcu w 38 metrach i były tam dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, drugi przedpokój. Nie wiem sama, jak to zrobiono, że akurat tyle było aż pomieszczeń, ale da się. A jeśli to ma służyć rekreacji, no to tym bardziej. To jeszcze o wadach. Budownictwo moja. Wiem, że tutaj to trudno mówić o wadach, no ale powiedzmy, jak są jakieś wady, to dźwig jest niezbędny. Słyszałam, że to jest jedna z wad.
Czyli jest na pewno kilka wad. Tutaj już też Przemek powiedział na temat ograniczeń transportowych. Rzeczywiście nie w każdym miejscu możemy zmieścić się nad gabarytem, bo te tiry mają do 3,5, nawet 4,5 metra szerokości, jeżeli wozimy bardzo duży gabaryt. Wiąże się to z dużymi kosztami logistycznymi, dlatego też kierunek rozwoju na Skandynawię, tam są troszeczkę inne warunki finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o taką bezpośrednią wadę, która jest bardzo często poruszana przez klientów, chociażby na targach, jakie występujemy, czy na konferencjach, jest to ograniczenie właśnie w...
Architektoniczne,
tak. Rzeczywiście tutaj wielu architektów tutaj komentuje budownictwo modułowe jako niepozostawiające wolności, tak, kreowania przestrzeni, brył, różnego rodzaju udziwnień, tak? Natomiast według mnie jest to zaleta, ponieważ standaryzacja i pewnego rodzaju unifikacja rozwiązań, tak, powoduje, że nie mamy dziwnych, jakichś takich nieprzewidywalnych elementów, nie tylko produkcyjnych, ale też i wizualnych, tak? Jakby architektura jest przewidywalna, to jest prawda, natomiast możemy ją łączyć z architekturą, czy, przepraszam, z technologią tradycyjną, nadając temu budynkowi odpowiedni kształt, czy odpowiednią wizualną jakość, tak? Czyli tak naprawdę możemy, łącząc pewne technologie, łącząc dostępne elementy na rynku, jesteśmy w stanie stworzyć właściwie każdy obiekt, stosując moduły, niekoniecznie zamykając się w ramach konstrukcyjnych.
Pytanie od słuchacza do panów. Bardzo poproszę o odpowiedź z tego, co, bo panowie bardzo dobrze znacie rynek. Ile taki budynek postoi i jaka jest cena 150-metrowego domu? Poproszę w widełkach, tak jak to nie w państwa firmach, ale w widełkach od do rynkowych, w jakiej kwocie można się zmieścić?
Ja powiem tak, większość firm, które dbają o jakość swoich obiektów, prefabrykują budynki, czy to panelowo, czy to modułowo, daje około 30 lat gwarancji na konstrukcję budynku. To jest szalenie dużo. To jest szalenie dużo, też z uwagi na to, że zastosowaniu technologii i elementów, chociażby drewna klejonego sztajko, czy elementów wełny drzewnej, która jest przystosowana do bardzo długiego żywota, jesteśmy w stanie taką samą gwarancją obdarzyć klienta. Natomiast żywotność samego obiektu oceniamy rynkowo, jakby patrząc na tą jakość, tak? Na 100 lat plus.
Że dbamy o ten budynek, tak. I naprawiamy to, co się w nim zepsuje na bieżąco.
To są stałe, ponad stuletnie obiekty, które mogą spokojnie sprostać po porównaniu z budynkiem tradycyjnym. Tutaj nie ma żadnej obawy, jeżeli chodzi o jakość jego konstrukcji, czy jakichkolwiek innych problemów związanych z tymi budynkami. Natomiast koszt takiego domu, przepraszam, proszę przypomnieć,
150 metrów. No możemy powiedzieć 140, bo jakby ten metraż jest dosyć popularny.
Budynki energooszczędne w stanie deweloperskim w Polsce, z uwagi na to, że one są wyposażone zazwyczaj w rekuperację, w pompę ciepła, są to ciepłe okna, płyty wysokiej jakości. Koszt zaczyna się w granicach około 2800 do 3600 zł za metr kwadratowy. Tak naprawdę wszystko jest zależne od tego, jakiej jakości, jaką skalę jakby inwestycji przyjmiemy, czy w tym mają być jakieś systemy dodatkowe, czy nie, tak? Ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, to wszystko jest standardem w takich obiektach.
A w tych domach rekreacyjnych?
Jaki koszt?
Tak. Od do też w widełkach bym prosiła.
To są właśnie rzędu sądzę, że około tam od 2000 zł za metr kwadratowy do około 3000 już wykończony z łazienką, kuchnią, sprzętem AGD.
Do 3000 z łazienką, kuchnią i sprzętem AGD. No rewelacja. Rewelacja. Dla kogoś, kto nie ma pomysłu, nabył działkę i chciałby mieć szybko wymarzony domek rekreacyjny, jest to niewątpliwie całkiem interesujący pomysł. Serdecznie panom dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Droszcz, Rebel Module i Przemysław Śliwiński, Smart Mod.